Czytanie z Księgi Liczb. Gdy Balaam podniósł oczy i zobaczył Izraela rozłożonego obozem według swoich pokoleń, ogarnął go Duch Boży i zaczął głosić proroctwo swoje, mówiąc: wyrocznia Balaama, syna Beora, wyrocznia męża, który wzrok ma przenikliwy, wyrocznia tego, który słyszy słowa Boże, który ogląda widzenia Wszechmocnego, który pada, a oczy mu się otwierają. Jakubie, jakże piękne są Twoje namioty, mieszkania Twoje, Izraelu, jak szerokie doliny potoków, jak ogrody nad brzegami strumieni, lub jak aloes, który Pan sadził, i jak cedry nad wodami. Płynie woda z jego wiader, a zasiew jego ma wilgoć obfitą. Król jego wiele mocniejszy niż Agag, królestwo jego w górę wyniesione. I wygłosił swoje proroctwo, mówiąc: wyrocznia Balaama, syna Beora, wyrocznia męża, który wzrok ma przenikliwy, wyrocznia tego, który słyszy słowa Boże, który ogląda widzenie Wszechmocnego, a w wiedzy Najwyższego ma udział, który pada, a oczy mu się otwierają. Widzę go, lecz jeszcze nie teraz. Dostrzegam go, ale nie z bliska. Wschodzi gwiazda z Jakuba, a z Izraela podnosi się berło. Oto Słowo Boże.
Końcówka Księgi Liczb. Nie tak dawno myśmy bardzo szczegółowo Pięcioksiąg omawiali i Księgę Liczb. Jak będę mówił, to powiecie: a to tak. Ale gdybym was zapytał, co pamiętacie, Księga Liczb. W oryginale hebrajskim to się nazywa Księga na pustyni. Na pustyni. Co wydarzyło się, kiedy Izrael został wyprowadzony z niewoli, sytuacji śmierci, na wolność, ale miał przez pustynię tylko przejść do ziemi obietnicy, niestety zagościł na 40 lat. Na pustyni. Jaka jest teologia tej księgi według oryginału? Na pustyni nie ma odpowiedniego podłoża, żeby tam i drzewo zapuściło korzenie, i człowiek. Pustynia nie daje szans ani drzewu, ani człowiekowi. Mimo iż człowiek ma inteligencję, inwencję, to jednak na pustyni ludzki rozum, ludzka wola na nic się przyda. Pustynia symbolizuje śmierć. Każdy, kto się znajdzie na pustyni, wcześniej czy później grozi mu śmierć. Bóg, swój naród wybrany, który chce przeprowadzić do ziemi obietnicy, chce nauczyć na pustyni Izrael czegoś bardzo, bardzo ważnego. Najpierw na pustyni chce odsłonić wnętrze człowieka. Mimo iż zawarł z narodem wybranym przymierze na Synaju i powiedział: już jesteście pod moją opieką w sposób specjalny. I arka towarzyszy, i słup ognia nocą, i cień, który osłania ich przed upałem za dnia, jednak jest grzech szemrania. I to grzech poważny szemrania, poważnego szemrania, nie takie, o, tylko rzucali się do gardła. Mojżeszowi raz po raz jego życie było zagrożone, gdyby nie interwencja Boga, nie doszedłby żywy. Na pustyni Bóg chciał odsłonić pustynię wnętrza, tajemnicę grzechu pierworodnego. Że człowiek w głębinach swego wnętrza jest martwy. Jak się znalazł na pustyni, nie mógł sobie poradzić w oparciu o swoją inteligencję, swoje działanie, zdenerwował się. O! Wyprowadziłeś nas tutaj, żeby nas wytracić. Nacierpiał się ten Mojżesz. Oj, nacierpiał. Pustynia odsłania głębiny wnętrza człowieka, pustynię wnętrza, pustynię ducha, my to nazywamy grzechem pierworodnym. I Bóg to zrobił po to, żeby udowodnić, widzicie, tutaj nie mieliście szans na życie, ale ja przez pustynię tak was prowadziłem, że niczego wam nie brakowało. Ani wody, ani żywności. Jakkolwiek wystawiałem was w tym względzie na próbę, ale potrafiłem w sytuacji krańcowej kazać Mojżeszowi stanąć przy skale, uderzyć tałą i woda wypłynęła. Pustynia była po to, żeby człowiek nauczył się żyć Bogiem. Że Bóg to nie jest ktoś, kto jest gdzieś tam w chmurkach, za chmurkami. Tylko Bóg realnie opiekuje się swoim stworzeniem, zwłaszcza, że to stworzenie oddało mu się do dyspozycji w przymierzu. I on jest. Nigdy człowiek nie jest sam. Na pustyni Bóg, Jahwe, uczy żyć sobą. Uczy żyć przymierzem. Ja jestem twoim Bogiem, ty bądź moim dzieckiem. Powinni byli nie tyle się do gardła rzucać Mojżeszowi, co być Mojżeszu, a może by tak mnie tak uklęknęli, poprosili już Jahwe, bo i się pić chce, i bydełko by się napiło, my byśmy coś lepszego chcieli zjeść. No ale nie było tej postawy, była wrogość. I przyszedł taki punkt krytyczny, że chcieli zawrócić do Egiptu, tym samym przekreślić plany Boże, pustynia. Ale pustynia, nam się wydaje, że to oni tylko szli przez pustynię do ziemi obietnicy. Ale przez pustynię do ziemi obietnicy idzie każdy z nas. To są sytuacje, w których nasza inteligencja, nasza wola są bezsilne. Jest sytuacja i wtedy my możemy się zdenerwować. Albo na Pana Boga, albo na okoliczności. No powiedzmy na żonę. Możemy się zdenerwować. A rzecz w tym, żebyśmy sobie uświadomili, jestem w przymierzu z kimś, kto się ze mną związał na śmierć i życie. Czy wtedy do końca mówisz mu, ja wierzę, nic mi nie grozi, bo się ty ze mną związałeś na śmierć i życie i ty swój plan zrealizujesz. To byłaby interpretacja tej księgi według tego tytułu, który w oryginale bym powiedział hebrajskim, bardziej szczęśliwie księga zatytułowana Pustynia. Od czasu do czasu wszyscy jesteśmy wystawiani na próbę, czy pamiętamy o przymierzu, czy żyjemy przymierzem, czy żyjemy się w ręku, czy też próbujemy w oparciu o własny spryt działania zaradzić sobie. To byłaby jedna myśl. I druga myśl, w związku z tym, że gdy tłumaczono na język grecki, bo język grecki był jakby językiem międzynarodowym na pewnym etapie historii, szczególnie od czasów Aleksandra Wielkiego, jego podbojów, postanowiono przetłumaczyć, żeby większa ilość ludzi mogła sięgnąć pogan po te księgi święte. Nazwano księgą liczb. Dlaczego? Dlatego, że jak otworzymy Pismo Święte, to same pokoleń, tyle pokoleń, tyle, same liczby, ile pokoleń, ile kapłanów, ile taka, kilka stron, bo dużo liczb przy każdym pokoleniu, przy każdym jakby zawodzie. I to świadczy, że już nie bardzo rozumieli, o co w tych liczbach chodzi. Gdyby napisali księga wpisów, wpisów i nic więcej, bo to były wpisy do księgi przymierza. Bóg z nami zawarł przymierze i chciał, tak sobie życzył od Mojżesza, a teraz niech się wszyscy wpiszą do mojej księgi przymierza z nimi. Taka deklaracja. To od razu zmienia postać rzeczy. Gdybyśmy oglądali Izrael, który ucieka nocą z Egiptu, i idzie pod górę Synaj, to wprawdzie szli oni swoimi rodami i tak dalej, ale to był tłum taki prowadzony przez Mojżesza. A gdybyśmy oglądali, że oni tak mniej więcej po rocznym pobycie pod górą Synaj idą ku ziemi obietnicy, to jest zupełnie co innego, inny widok. Każde plemię ma swoje miejsce. Jak na postoju są, to każde plemię ma swoje miejsce, ma swój herb. Precyzja, organizacja, namiot Arki Przymierza, wodza w środku, tak jak to w tamtych czasach. Już otrzymaliśmy wodza. I to kogo? Boga prawdziwego. Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. On jest z nami, on tu mieszka. Dlatego tutaj czytamy, gdy Balaam podniósł oczy i zobaczył Izraela rozłożonego obozem według pokoleń. Ład, organizacja i wódz pośród nich. I ten wódz jest w przymierzu. I jeżeli sobie uświadomimy, że to można by powiedzieć, że ta księga liczb, może by lepiej, gdyby była zatytułowana Księga Przymierza, byłoby od razu odpowiedź, że to były wpisy. Wpisy do Księgi Przymierza, zapisy. Ja wyrażam zgodę, żeby Bóg Jahwe był moim wodzem, moim Panem. Tu wziął w posiadanie moje obecne życie. A zatem ta księga mówi o tym, że po przymierzu na Synaju nastąpiło jakby przeistoczenie tego tłumu w lud przymierza. Przeistoczenie tłumu w lud zorganizowany w swoistą armię. Bo rzeczywiście straż szła na przodzie, później arka, ładny porządek. Tym bardziej dziwi, że na pewnym etapie Bóg musiał dni pobytu na pustyni zamienić na lata. Dni zamienić na lata. Jest to rozdział 13 i 14. No, najpierw dziwi, dlaczego szemrali. To znaczy, że znowu patrzyli, no nie ma chleba, a ja tutaj po piasku depczę. Nie ma wody, ja tu po piasku depczę. Czyli wszystko, całe to niezadowolenie i bunty to były grzechy przeciw przymierzu. Jakbyście się dzisiaj wyspowiadali, grzeszymy przeciw przymierzu. Może mnie by szczęka nie opadła. Grzeszymy przeciw przymierzu. Mierzymy wiarą, że jestem w przymierzu z kimś niesamowitym. I w ogóle nawet problemu w sumieniu nie mam. To znaczy, że ta katecheza nie jest konsumowana przez nas. Bo tak sobie po ludzku zorganizowaliśmy wszystko, chcemy zorganizować, że Pan Przymierza jest zbędny. Owszem, pójdę w niedzielę, pokłonię mu się. Byłoby dobrze na modlitwie innej prosić Jezusa i Maryję, bo my jesteśmy w przymierzu, to jest Maryją. To będzie w ostatnią niedzielę Adwentu, czwartą niedzielę Adwentu, że to rozważać, z rana sobie uświadamiać, na czym to przymierze polega, jak tego, żeby wreszcie poczuć się, że Bóg jest Bogiem, żywym Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Bogiem Rysia, ale tutaj, misi, każdego, no i Mietka też tak, każdego, Bogiem osoby konkretnie, bo jeżeli mówi Abrahama, Izaaka, bo przywilejem Boga jest to, że On, tak jak słońce jest całe dla każdego, tak On cały dla mnie, dla Ciebie. No i jak gdybym to wcześniej odkrył, to ja bym w ogóle nie był myślał ze zmartwienia. Miałbym śliczną czuprynę. To postawiłem problem. A teraz będziemy się modlili słowami psalmu. Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami, czyli drogami przymierza, tak jak mnie prowadzisz. Cały czas w sercu, ten rytm mego serca to jest na cześć tego, który się sprzymierzył ze mną. Jestem Twoim Bogiem, bądź moim dzieckiem. Oddawaj, powierzaj, uwielbiaj.
Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Daj mi poznać Twoje drogi, Panie. Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń. Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, na swoją miłość, która trwa od wieków. Tylko o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu, ze względu na dobroć Twą, Panie. Dobry jest Pan i prawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Pomaga pokornym czynić dobrze, pokornych uczy dróg swoich. Alleluja, alleluja, alleluja. Okaż nam, Panie, łaskę swoją i daj nam swoje zbawienie.
Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani starsi ludu z zapytaniem: jakim prawem to czynisz i kto ci dał tę władzę? Jezus im odpowiedział: ja też zadawam jedno pytanie. Jeśli odpowiecie mi na nie, ja odpowiem wam, jakim prawem to czynię. Skąd pochodzi chrzest Janowy? Z nieba czy od ludzi? Oni zastanawiali się między sobą. Jeśli powiemy z nieba, to nam zarzuci: dlaczego więc nie uwierzyliście mu? Jeśli powiemy od ludzi, boimy się tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: nie wiemy. A Jezus im odpowiedział: więc ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię. Oto słowo Pańskie. Ale tak się zagalopowałem przy komentarzu pierwszego czytania, że nie dotknąłem samego tekstu, tylko powiedziałem ogólnie o księdze. Otóż księdze Licz mamy pierwszą jaskółkę czterech Ewangelii. Gdy chciał nie dopuścić do przejścia do ziemi obietnicy król Moabu, Balak, a zorientował się, że jednak kto walczy z Izraelem, to ginie, że jakieś potężne bóstwo im towarzyszy, w związku z tym sprowadził sobie z Aramu, to tak na wysokości mniej więcej Samarii, za Jordanem, kraj pogański, bo tam mieszkał Balaam, który miał, powiedzielibyśmy, uczenie czakramy otwarte. Tak jak sam mówił, że miał dar jasno słyszenia i jasno widzenia. Jasno słyszenia i jasno widzenia. I jakoś tym służył ludziom. Taki dar Bóg mu dał. Po niego wysłał król z prośbą, żeby przyszedł, że go obsypie złotem, jeżeli przeklnie Izraela, który stał gdzieś tam obozem. I ze wzgórza, na które wyprowadził Balaama, Balaam mógł oglądać rozłożony obozem Izrael, ale zamiast przeklinać, był zmuszony wypowiadać błogosławieństwa. Cztery błogosławieństwa, cztery jaskółki zapowiedzi Ewangelii, czterech Ewangelii. Pierwsza pieśń to jest Mateusz, druga Marek, trzecia Łukasz i Jan. I tutaj mamy dwie ostatnie Ewangelie, Ewangelię Łukasza i Ewangelię Jana. Łukasz jest zapowiedziany jako bogactwo Bożego życia poprzez nawiązanie do ziemi obietnicy, że jest to jednak ziemia bardzo bogata, korzystna. Oczywiście oglądali Dolinę Jordanu. A z kolei końcówka o wschodzącej gwieździe Jakuba, to jest mowa Ewangelii Jana. Jan zajmuje się teologią historii, że najpotężniejszym narzędziem zbawiania są fakty historii. Was by tutaj nie było, gdyby nie to potężne narzędzie zabawiania przez historię. Mieby to nie było. Bo my jesteśmy dość oporni i toporni, ale jak Bóg nam taką odpowiednią historię da, to my tam gdzieś pójdziemy do Niego i On się z nami dogada. Wschodzi gwiazda z Jakuba. Gwiazda jest nieosiągalna, a służy. Nie można jej zniszczyć, a jednak na pustyni, zwłaszcza nocą, pełni niezmiernie ważną funkcję. Tak będzie z Chrystusem zmartwychwstałym. Będzie dla nas światłem, znakiem. I warto sięgnąć do Apokalipsy świętego Jana Apostoła, do listu do Pergamonu, gdzie niby ten Balaam otrzymał tak wielkie dary od Boga, dar jasnowidzenia, jasnosłyszenia i prorokował, czyli Bóg mu dał poznać, że tu jest Bóg prawdziwy. Tu jest Bóg prawdziwy. Że to jest lud, w którym zrodzi się dzieło Jezusa Chrystusa, cztery Ewangelie i to zbawienie pójdzie na świat, w związku z tym nie przeszkadzajcie. A mimo to, ponieważ miał obiecane złoto, wykorzystał drugą pieśń do tego, żeby znaleźć sposób niszczenia Izraela. I w tym liście do Pergamonu tak Jezus mówi. Bo masz takich, co się trzymają nauki Balaama, który pouczył Balaka, jak podsunąć synom Izraela sposobność do grzechu przez spożycie ofiar składanych bożkom i uprawianie rozpusty. To tam zaraz po tej katechezie o Balaku, Balaamie, jest mowa o tym, że nie walcz z nimi, tylko wyślij ładne dziewczęta, atrakcyjne kobiety, niech zaproszą na uroczystości wasze ku czci Bogu w płodności. Opitość wina, no i ten kult, który wy uprawiacie, będzie tak atrakcyjny, że największe spustoszenie. I co tam się działo, to oczywiście można sobie przeczytać. Czyli Balaam dobrze rozpoczął, ale źle skończył. Dobrze rozpoczął, ale źle skończył. Że wielkie dary charyzmaty wymagają wierności. I teraz podpowiedź do rozumienia tej dzisiejszej Ewangelii. Oczywiście myśmy ją w sobotę też czytali. Ja już podpowiadałem pewne rzeczy, ale dzisiaj na inną rzecz zwrócę uwagę. Oczywiście Jezus jest po uroczystym wjeździe do Jerozolimy, gdzie się pozwolił ogłosić Mesjaszem. Dokonał tego pustoszenia tych stołów, gdzie były monety wystawione na wymianę, do wymiany. Jezus narobił tego obrazu po to, żeby przyszli właściciele tego biznesu w świątyni, arcykapłani, starsi ludu, i uspokoili go. I to, jak to się działo, toście słyszeli w tekście. Wnioski. Dlaczego to jest słowo Pana też do nas? Co w tym jest aktualnego? Jezus chce nam zwrócić uwagę na to, że poczynając od tych ludzi, bohaterów dzisiejszej Ewangelii, po dziś dzień będą ludzie, którzy będą wybiórczo traktować to, co Bóg dla człowieka czyni. Będą wybiórczo brać. Selektywnie. To mi odpowiada, to biorę. Jak będą mieli do czynienia z dekalogiem, no to przykazanie wezmę, ale to nie. To nie. Wybiórczo. Selektywnie. I taka postawa żyje po dziś dzień, jak sami wiecie. Do kościoła to ja pójdę, ale sobie żonę zmienię, jak będę chciał. Będę chodził do kościoła. Po kolędzie księdza przyjmę. Przetrzymam psychicznie to, co ksiądz powie. Wybiórcze traktowanie zbawczej miłości Boga. Wybiórcze. Selektywne. To tak, a to nie. Bo by mnie to kosztowało. To Pan Jezus nazwał przecedzanie komara, połykanie wielbłąda. Że na ogół w tej selekcji my pomijamy najważniejsze rzeczy. W tym wypadku Jezus mówi, pominęliście to, co wam Jan Chrzciciel, na co wam zwraca uwagę, weźcie do rąk proroka Izajasza. Kulcie zawsze w Starym i w Nowym Testamencie najbardziej pomijane jest Pismo Święte. Szatan Pismo Święte wskazuje na bezowocność. A jak nie ma światła, to nie ma brudu. Tak jak ja wiem po swoich oknach. A po co myć przed Bożym Narodzeniem? Patrzę, dopiero jak słoneczko przyjdzie, to okna brudne. Nie ma światła, nie ma brudu. I dlatego też szatan wie, co robi. Tylko my nie bardzo wiemy, jak mu się dajemy oszukiwać.